Radio Kraków Kultura na co dzień. Jak Państwo słyszą, już rozmawiamy. To jest gorąca energia przygotowań, ostatnich przygotowań do wystawy w Galerii Olimpia, czyli jesteśmy dzisiaj w Podgórzu. I ze zrozumieniem spogląda na mnie Olimpia Maciejewska, założycielka i właścicielka galerii. Witam cię bardzo serdecznie. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Witaj. I jest z nami także Aleksandra Młynarczyk-Gemza, której wystawa już w piątek 8 kwietnia w Galerii Olimpia zostanie otwarta w stronę integracji cienia, kobiecy fotorytuał. Tak
dzień
jest,
dobry.
Witaj,
dzień dobry.
Tytuł twojej ekspozycji, a także no, nawiązanie do pracy doktorskiej. Jesteś już doktorką, doktorą.
To nawiązanie bardzo bezpośrednie, bo tytuł pracy doktorskiej jest dokładnie taki jak tytuł wystawy i tytuł książki. On już wielokrotnie gdzieś tam się pojawił, też przy wydarzeniu promocyjnym samej książki. Mhm. Jeszcze nie, czekam na to, aż uda mi się dobrnąć do obrony, ponieważ jeszcze czekam na jedną recenzję. Ona trochę przyjdzie z opóźnieniem, już mam takie informacje z powodu choroby recenzenta.
Nie, ale nie musisz się tak tłumaczyć, ale byłoby fajnie kiedyś cię przedstawić jako doktor Aleksandrę.
Teraz pewnie to była taka jeszcze pułapka, czy ja powiem, że chciałabym być doktorą czy doktorem.
No ja
tak?
Też w nią wpadłam.
No to może jak już jakby będziemy miały o czym rozmawiać, to wtedy
wrócimy,
będę rozwiązywać problem.
Pani doktor w każdym razie brzmi tak polubownie i...
Mi też się podoba.
No. Właśnie, ale proszę bardzo.
Podoba mi się też, że to można zmieniać w zależności właśnie, od upodobania
właśnie,
i momentu.
To jest fajne. Ale uwaga, jest wystawa i chciałam was zapytać i z perspektywy kuratorskiej, i z perspektywy autorskiej, jaki to jest czas na wystawę? Od razu powiem, zanim odpowiecie, że wystawy się odbywają, wystawy się otwierają. To nie jest tak, że ludzie rezygnują z życia kulturalnego. Ale mam wrażenie, trochę jest inna świadomość ważności tego, może czasem nieważności. Myślę, że takie pytania sobie po prostu zadajecie każdego dnia i z perspektywy galerii, i warsztatu, i pracowni Olimpio.
No nam się to przydarzyło, ponieważ tuż po agresji Rosji w Ukrainie mieliśmy przygotowane, myślę o Fryderyku Kądzieli
czyli poprzedniej wystawie.
Właściwie to wystawę, mamy też takie miejsce w klatce schodowej naszej pięknej kamienicy XIX-wiecznej, gdzie właśnie właściciele kamienicy zaoferowali to miejsce, że można je wykorzystywać. I tam przygotowaliśmy przesilenie, taki tytuł właśnie tej instalacji, ale pewne wątpliwości przyszły i ja miałam te wątpliwości i Fryderyk, ale jakoś przeczytałam post Marcina Świetlickiego, Marcin Świetlicki Info, któremu ktoś taki postawił zarzut tuż po agresji, że jak to wykoncertujecie. No i on odpowiedział, że no jeśli nie będziemy zachowywać się normalnie, to kim my będziemy? Także jak najbardziej sytuacja jest dramatyczna i ja to bardzo przeżywam każdego dnia, no ale możemy robić to, co robimy i wspierać Ukrainę tak, jak ja wspieram na przykład przeznaczając na dozbrojenie armii, ja pacyfistka, no ale w takiej sytuacji tak się zdecydowałam.
Tak, robimy to, co robimy, ale mam wrażenie na pewno bardziej świadomie i już nie bez tego kontekstu. To już nie jest oderwane od rzeczywistości, a ty, Olu, w ogóle przypomniałaś mi, że twój chłopak pochodzi z Ukrainy. I...
Tak, więc ja właściwie od 24 lutego czułam się przez długi czas kompletnie znokautowana. Zaczęło się od obudzenia się właśnie w nocy przed tym czwartkiem, kiedy mój chłopak do mnie powiedział, to jest bardzo zła noc, ja już nie mam kraju, to jest wojna. To była około godzina czwarta w nocy. Później już trudno było zasnąć i właściwie w stanie szoku trochę się utrzymuję cały czas od tego czasu. I na początku było mi w ogóle bardzo trudno na przykład czytać fragmenty książek, rozumieć teksty, nie mówiąc już o tym, żeby w ogóle gdzieś iść na wystawę i jakby całościowo ją ogarnąć percepcją i zrozumieć. To wszystko jakby przekraczało moje zwykłe możliwości adaptacji sensorycznej, ale równocześnie pojawiły się takie momenty spotkań z ludźmi, z przyjaciółmi, których nawet nie zawsze uważałam za bardzo bliskich, a nagle okazało się, że to jest strasznie potrzebne, że te jakby rozmowy, te punkty wspólne, które mamy, właśnie często związane z jakąś działalnością w obszarze artystycznym, że one naprawdę działają jak takie kotwice, że po prostu nasze znajomości, nasze relacje, nasze współprace, nasza przeszłość, to co wspólnie robimy, że to właściwie nigdy w moim życiu nie okazało się tak istotnym jakby obszarem.
Tak, są to zaskoczenia i również wszyscy ich doświadczamy. Trochę też zaskoczeni naszą reakcją na wojnę w Ukrainie. Myślę, że nikt się tego nie spodziewał, że akurat w Polsce, no, w tym pierwszym kraju, który jest tuż za granicą, wielu obywateli Ukrainy po prostu znajdzie tymczasowy dom, a może nie tymczasowy. Jeśli można tylko i nie przekraczam jakiejś bariery czy granicy, twój chłopak od dawna jest w Polsce?
Od 2014 roku. Też dużo podróżował po Europie, pracując w Fundacji Anny Frank. Mieszkał w Amsterdamie, w Sztokholmie, w wielu miejscach.
2014 to także jest znacząca data. Teraz, no myślę, uświadamiamy sobie tę cezurę.
On nigdy nie lubił mi tego tak całkiem do końca wytłumaczyć. Myślę, że to jest trochę taka jego kwestia intymna, dlaczego wtedy, dlaczego tutaj i jak sobie radzić z takim jakby tematem w biografii.
Ale teraz to widzisz chyba, układa się.
Tak, układa się, ale przez, niestety, żeby to się ułożyło, to musi przeminąć taki etap, w którym wszystko wygląda, jakby właśnie zostało po prostu tabunem kurzu pokryte. Ale liczę na to, że możliwe, że ta sytuacja pozwoli mi jakby też więcej zrozumieć.
Tak, chociaż oczywiście to bardzo kosztowna lekcja.
Jeszcze tutaj jakby takie słyszałam pytanie, że nie spodziewaliśmy się tego. Tak, myślę, że kompletnie się nie spodziewaliśmy. My czytaliśmy wiadomości o tym, jak te czołgi się zbliżają, jak wojska się gromadzą, ale wszyscy jakby podchodziliśmy do tego, że to
element
nigdy
gry
nie będzie na serio. I też znajomi z Kijowa mówili, że to po prostu jest żart, że to się nigdy nie wydarzy. Była tylko jedna taka sytuacja, kiedy tydzień właśnie przed inwazją zadzwoniła rano do Siergieja przyjaciółka, która ma małe dziecko. I ona tak bardzo jakby wręcz mocno dopytywała się, a jak to by było zamieszkać w Polsce, a jak to by było mieć tu pracę, a jak trudno jest się nauczyć języka. I ona właśnie podkreślała, że jest matką malutkiego dziecka i że czuje to wszystko w powietrzu. I wtedy jeszcze wydało mi się to po prostu abstrakcyjne,
że ona trochę panikuje, może?
Że trochę panikuje, a później odczytałam to, że to była po prostu jakaś taka intuicja kobiety i matki, która po prostu czuła, że to wszystko gdzieś się zaczyna.
Chyba trochę zaczynamy rozmawiać o twojej wystawie. Powiedz jeszcze, Olimpio, słysząc te słowa, szykując się do wystawy, musiałaś, Ole, mobilizować, żeby do tej wystawy doszło. Ja wiem, że ona jest zapowiedziana od dawna, ja się do niej też przygotowuję, bo książkę znam od dawna i jest też bardzo mocna, więc bardzo czekam też na materializację tych prac na wystawie. Ale też był ten moment, że zastanawiałyście się, kurczę, może to przenieść. Jak to
było? Taka wątpliwość chyba się na krótko pojawiła, ale tylko na krótko, ponieważ rzeczywiście rozmawiałyśmy z Olą na temat wystawy od wielu lat, ponieważ Ola
od wielu lat?
Tak, ponieważ ten projekt się zaczął w 2018 roku. Zaczęła pierwsze spotkania z modelkami, pierwsze rozmowy, bo to nie jest tylko tak, że to jest wystawa fotografii, gdzie są sfotografowane kobiety. To jest większe przedsięwzięcie, które też polegało na tym, że Ola spotykała się z tymi kobietami. To było właśnie to spotkanie, to bycie razem, rozmowa. To jest też właśnie w sztuce ważne. To nie jest tylko ten efekt końcowy, który mamy, że przychodzimy i patrzymy okiem, tu w tym przypadku, no i tam mniej więcej estetycznych doznajemy jakichś tam olśnień, ale to jest właśnie bardzo poważna praca, która właśnie ma być tą pracą, która cię do tego stopnia doktory sztuki doprowadzi.
Tak.
Tutaj też taką mediatorką i właściwie pomysłodawczynią tego, żeby wystawa się odbyła w Olimpii, była nasza wspólna przyjaciółka Ania Baranowa, więc ona gdzieś już właśnie w 2018, jak pojawiały się pierwsze fotografie.
Czyli krytyczka i kuratorka krakowska, bardzo ceniona i szanowana i wspaniała lubiana postać bardzo. Zresztą, której się kłaniamy.
Tak, więc to jakoś pomysł Ani, żeby w Olimpii gdzieś coś poważniejszego przygotować. No a równocześnie stwierdziłyśmy, że skoro zaczyna się projekt, to może poczekajmy właśnie, aż on będzie już gotowy, dojrzeje, aż będzie finał. No i ten finał właściwie już jest od tamtego roku, bo myślę, że wydanie książki w listopadzie 2021 roku przez Universitas, że to był taki moment, kiedy już właściwie wszystko było zakończone. Jeszcze tylko toczyły się jakieś takie procedury uczelniane, ale właściwie projekt już był gotowy i bardzo, bardzo, bardzo chciał się pokazać. Ja już czułam, że tak napierają na mnie te fotografie, że płaczą po prostu, że mało im lajków, albo że lajki to nie jest to, czego pragną, tylko chcą być po prostu odebrane w sposób taki, jak wystawa.
Odebrane, tak. I ostatnie pytanie w tej części, Olimpio. Fotografia to nie jest medium, które najczęściej u ciebie na ścianach się pojawia. Więc też pytanie o twoją decyzję.
No, często
jednak ale malarstwo jest tym twoim koronnym, że tak powiem, zadaniem.
Tak, jestem taka staromodna, bo malarstwo w sumie to materialność, fotografia.
Też.
Nie no, było parę wystaw.
Było.
I Kejmo też była u mnie.
To prawda.
Także nie, jak najbardziej. Najbardziej jest zadowolony Fred, który jest moim mężem, który uwielbia fotografię i jest ucieszony, że będziemy mieć właśnie wystawę fotografii.
Tak, fotografie, na których są kobiety przede wszystkim, ale to nie są takie kobiety, jakich państwo mogliby oczekiwać, jakich panowie na przykład mogliby oczekiwać. O.
Nie są to kobiety, które są wdzięcznym tematem do oglądania i są tak zwanym przedmiotem do obserwacji. Absolutnie nie. Są to piękne kobiety, piękne wizerunki kobiet, piękne portrety kobiet i jest takie różnorodne. Właśnie ta wielość jest interesująca, bo są w różnym wieku, o różnym typie urody, o różnym typie też ekspresji. To wszystko jest pokazane. Fotografii będzie 13, policzyłam.
Tak, 13.
To jest część z tego, z takiej dużej pracy, którą wykonałaś, ale 13
liczba
będzie
cienia
pokazanych w galerii.
Czy ja, może bym tak tylko...
A ja mam taki pomysł. Zawieźmy to i wrócimy za sekundę. Tak zrobimy.
Kolekcjonerzy wrażeń. Radio Kraków Kultura.
W stronę integracji cienia, kobiecy fotorytuał, nowa wystawa w Galerii Olimpia w Podgórzu, otwarcie już w piątek 8 kwietnia w studiu Olimpia Maciejewska i Aleksandra Młynarczyk-Gemza, autorka ekspozycji. Olu, właściwie tak się zastanawiam, jak zadać proste pytanie o tę ekspozycję. Powstawała kilka lat, wydałaś już książkę, będziesz panią doktor. A właściwie skąd wziął się pomysł i co... Jak wybierałaś bohaterki? Może to najprostsze pytanie będzie najlepsze.
Dobrze, już odpowiem, ale tak rwie się we mnie taka potrzeba jeszcze dokończenia, że ja nie traktuję tej wystawy tylko jako wystawy fotograficznej. Dla mnie to jest taki projekt intermedialny, w którym też ważne miejsce ma wideo.
No tak, bo posługujesz się właściwie na równi tymi mediami.
Oraz książka, w której jakby są realne wypowiedzi kobiet, z którymi pracowałam, więc mam wrażenie, że to tworzy taką intermedialną całość i może rzeczywiście jest tak, że fotografia jest dla mnie najciekawszym medium do pracy, ale tutaj ważne jest to uzupełnienie wszystkich tych trzech elementów, czyli wideo, fotografii i książki artystycznej. A jeżeli chodzi o sam początek tego tematu, tego projektu, to na pewno on wyłania się z takiej długiej próby oswojenia własnego wizerunku, zaakceptowania go, a równocześnie Też próby tego, żeby przestać się porównywać z obrazami kobiet, które podsuwają nam hollywoodzkie filmy albo kampanie reklamowe, ponieważ ja jestem taką osobą, która ma taką przypadłość metaperspektywy. I oprócz tego, że na przykład utożsamiam się z, przepraszam, porównuję się i próbuję dorównać gwiazdom filmowym czasami, albo przynajmniej w młodszej młodości tak się zachowywałam, to równocześnie cały czas towarzyszy mi taki wewnętrzny krytyk, który się przygląda tej sytuacji i mówi, wiesz co, to co robisz jest trochę dziwne. Czy ty w ogóle widzisz, że stoisz przed lustrem 3 godziny i próbujesz sobie zrobić oczy tak, żebyś miała jakieś rysy jak Monika Bellucci, to jest...
A akurat Monika Bellucci była twoją idolką?
Izabela Rossellini, Monika Bellucci, ostatnio Teresa Russell ze Zmysłowej Obsesji. Jest długa lista. Katrin Deneuve też jest w czołówce. Więc...
czyli chłodna blondynka też. Prostu piękne dziewczyny.
Tak i na pewno to, że to jest tak bardzo związane z moją indywidualną sytuacją, z której wszystko wyrosło, a równocześnie później zrozumiałam, czytając taką książkę The Beauty Myth Naomi Wolf, że ten problem wcale nie jest tylko moim problemem, że to jest dobrze opisane zjawisko. Akurat ta książka była popularna w latach 90. w Ameryce, ale ja ją czytałam jakoś kilka lat temu i dla mnie ona była szalenie aktualna i pomogła mi zrozumieć, że na przykład też lata, które spędziłam blisko anoreksji, nie były tylko moją prywatną aberracją, ale były jakimś takim systemowym problemem tego, że kobietom pewne rzeczy się narzuca, że fokusuje się ich uwagę tak, żeby większość energii wydawały na upodobnianie się do nierealnych wizerunków, a zapominały po prostu o tym, kim są jako osoby, czego pragną, co mogą. Także w momencie, kiedy zrozumiałam, że to nie tylko moja sprawa, wyszłam z tym po prostu do innych dziewczyn, do innych kobiet, do innych znajomych, też do kobiet, które wydawały mi się ciekawe, atrakcyjne, do których może nie potrafiłabym się zbliżyć w inny sposób. A ten projekt był taką przepustką, że mogłam podejść i mogłam zaglądnąć i oswoić to, że na przykład nie będę o ciebie zazdrosna, nie będę się z tobą porównywać, patrzysz, jakie masz długie nogi, albo gdzie się kończy twój czubek głowy, czy masz więcej włosów niż ja, czy nie, tylko po prostu zrobimy coś razem, a ten aparat mi pozwoli zostawić te moje wszystkie mroki i cienie związane, nie wiem, z właśnie z jakimś porównywaniem się, do którego wytrenowała mnie kultura. I zrobimy coś razem. I może z tego jakoś wyjdziemy.
Tak, to bardzo ciekawe, bo mówisz o tej bliskości. Z drugiej strony pomiędzy wami jest kamera, jest aparat, który wiadomo, jest takim narzędziem zwodzącym i jednak wbrew pozorom budującym dystans, chociaż z kolejnej strony niezwykle zbliżającym do tematu, do modela, do podmiotu czy przedmiotu w danym momencie. Ty mówisz o tym porównywaniu się do kobiet, które są właśnie tak nierealnie piękne. Z drugiej strony myślę sobie, że te kobiety w twojej książce i na twojej wystawie są piękne jak mało kto. One są wszystkie wyjątkowe i właściwie mam też wrażenie, że trochę rozmawiamy w jakiejś epoce post-piękna tego nierealnego, a przynajmniej o to walczymy, bo nigdy bym nie powiedziała, patrząc na te dziewczyny, które nie są może idealne, ale właściwie dlaczego miałyby być idealne? One są naprawdę wyjątkowe, one są, ohydne słowo, magiczne, one są fascynujące. Ale to nie są takie laski, które wiszą gdzieś tam w garażu u pana, który naprawia, przysłowiowym garażu przysłowiowego pana, bo przecież nie wszyscy panowie
na pewno
w garażu i tak dalej.
Zgadzam się bardzo z tym na temat tego, że fotografia to jest i w ogóle aparat to jest takie urządzenie, które z jednej strony potrafi zbliżać, z drugiej strony buduje dystans. I myślę, że ta ambiwalencja tego medium bardzo mnie przyciąga i uwodzi. Ta niejednoznaczność, to, że w zasadzie trudno to jest tak sklasyfikować albo inaczej. Myślę też, że dzięki właśnie tej dwoistości tego narzędzia to wszystko jakoś samo się potoczyło. Dla mnie kadrowanie, patrzenie na kobiety przez obiektyw pozwalało właśnie zobaczyć je jak z jednej strony jako konkretne osoby, indywidualne jednostki, piękne kobiety, a z drugiej strony też jakby na formy, na obrazy, na, na piękne kompozycje. I zaistnienie naraz tych dwóch sytuacji jakoś dla mnie było bardzo oswajające w relacji z drugą kobietą.
Zresztą chyba nieprzypadkowo używasz takiego terminu fotorytuał, prawda? To nie są, nie jest to po prostu zestaw portretów.
Tutaj ten rytuał też troszkę się odwołuje do tego przemysłu kosmetycznego, modowego, bo z reklam znamy milion rytuałów, nie wiem, urody polegających na różnych zabiegach związanych z nakładaniem maseczek na włosy, na twarz i tak dalej, więc ten rytuał troszkę jest
wszystkie
też stamtąd.
Wszyscy się bardzo uśmiechamy teraz, bo wiadomo, że no, czasem to robimy. Chcemy być piękne.
Więc ten rytuał jest troszkę też stamtąd przechwycony. No dla mnie rytuał miał polegać na tym, że to miało zdarzenie między mną a modelką miało prowokować pewną przemianę. Przemianę we mnie, przemianę w drugiej osobie, przemianę w relacji z własnym ciałem, własnym obrazem i wejście do takiego poziomu myślenia, doświadczania ciała od środka. Jakby uwolnienie się trochę od tego odbicia obrazu, tego, co tak ciągle nas mami, a odczucia, że jesteśmy żywym ciałem i energią.
Tak, bardzo cielesny jest też ten projekt, bardzo skoncentrowany na, no nie tylko na energii, ale właśnie na materialności ciała, ale jeśli pozwolisz na moment, patrzę tu na Olimpię, która przecież przez wiele lat pozowała jako modelka artystom wizualnym. Bardzo to ciekawe doświadczenie, jak sądzę, w twoim życiorysie. Ono ci jakoś naznaczyło właśnie to spojrzenie, bycie no właśnie w relacji ze spojrzeniem, które różne może być. Jakie to było doświadczenie? Co z tego masz jako człowiek?
Ojej.
Wiem, tego pytania nie było w scenariuszu, ale ponieważ Ola tak wyjątkowo mówiła o tej relacji patrzenia, że pomyślałam, że przecież ty jesteś na miejscu tutaj i nie tylko jako osoba, która galerię reprezentuje.
Takie dwa epizody modelowania miałam. To znaczy z jednej strony byłam modelką taką modową. To oczywiście były czasy jakby przełomu, więc nie miało to jeszcze
cudowne
takiego...
Lata. Cudowne. Kiedyś jeszcze wrócimy do tego.
Ale mówię, że to nie było takie sprofesjonalizowane jak obecnie w Polsce. No i z drugiej strony też byłam taką modelką, która służyła studentom malarstwa i rysunku w prywatnej szkole, którzy aplikowali potem do akademii. I to dwa różne doświadczenia, tak. Bo z jednej strony była to praca, myślę o tej pracy jako modelki, jako pokazującej modę, gdzie tam po prostu ciało jest narzędziem do tego, żeby coś pokazać, więc podlega na przykład zabiegowi make-upu, potem tej stylizacji i zazwyczaj ta modelka wygląda inaczej na wybiegu niż w rzeczywistości, więc to piękno jest sztucznie kreowane. No i takie zwyczajne pozowanie, gdzie ustawia prowadzący zajęcia mnie w jakiejś niewygodnej pozie i ja muszę być cierpliwa, żeby ci młodzi ludzie mogli jakoś się zmierzyć z bryłą ciała, ze strukturą ciała, z wyodrębnieniem tego ciała z przestrzeni, no z tymi wszystkimi ważnymi rzeczami, które budują właśnie spojrzenie malarza na rzeczywistość potem, czy malarki, malarza, artysty. No bo to ciało to jest no, coś odrębnego od reszty, no i tak dalej, i tak dalej. I pamiętam, i to mnie bardzo cieszyło, że byłam doceniona przez tych młodych ludzi i na wejściu, a nie tylko młodych, tam też były osoby, które tak by, jakby chciały też tak amatorsko się doskonalić w technikach malarskich czy rysunkowych. Też zdarzały takie, powiedzmy, bardziej dorosłe osoby. ale też, co mi się udało na samym początku, podbiłam stawkę. Mm. Także moje koleżanki modelki były bardzo zachwycone. To był krótki epizod przed otwarciem galerii, ale przypomniałaś mi teraz dość ciekawy.
Tak, a powiedz, pozowałaś kiedyś Oli?
A nie, nie zostałam zaproszona.
Jak wybierasz swoje bohaterki?
Tak właśnie sobie myślałam, że padło już wcześniej to pytanie i ono trochę zabrakło na nie odpowiedzi.
Na nie, tak. Ja
się starałam pracować w ten sposób, żeby ten dobór był maksymalnie naturalną sytuacją. Nikogo jakoś nie typowałam, nie wybierałam, nie castingowałam. To było raczej takie działanie, którym się trochę brzydziłam. Więc starałam się w sytuacjach takich społecznych, naturalnych, na jakichś, czy to na zajęciach, czy to na jakichś spotkaniach, mieć odwagę podejść do kobiety, która zrobiła na mnie wrażenie, jakąś taką swoją emanacją, czasem też wyglądem, osobowością i po prostu przedstawić to, co robię i zapytać, czy może miałaby ochotę wziąć w tym udział. I o dziwo zwykle spotykałam się z pozytywną odpowiedzią i z chęcią współpracy. Więc tu trochę taka metoda też kuli śniegowej, że właściwie w zależności, jak ona się potoczy i co się będzie, co będzie chciało z nią rezonować, co ona przyciągnie, tak? To zadziała. To oczywiście jest taka metoda eksperymentalna i ja sama dziwię się, że to w zasadzie w ten sposób udało się pracować. Też w książce akurat i w projekcie doktorskim samym jest 12 kobiet. Natomiast ilość dziewczyn, z którymi pracowałam, jest znacznie większa. Myślę, że to było około 30 osób. Także ta propozycja fotografowania rzeczywiście spotykała się z potrzebą, że te dziewczyny chciały się zobaczyć, chciały zmierzyć się z tym swoim obrazem i szukały takiej reprezentacji siebie, która byłaby dla nich jakąś ikoną wewnętrznej mocy, a równocześnie też wizualnie chciałyby się z nią po prostu utożsamiać.
Tak, twoje spojrzenie, spojrzenie tej kamery, którą dzierżysz, nie ocenia, akceptuje, ale też kreuje pewną rzeczywistość, prawda? To nie są takie jakieś minimalistyczne portrety, one bywają też bardzo skomplikowane formalnie.
Z jednej strony tak, z drugiej strony też nazwałam tą pracę dziewczyn samoinscenizacją. Także z jednej strony jest tam moja kreacja i moje takie zaplanowanie pewnych scenografii.
Maski, przedmioty.
Tak, ale równocześnie często te atrybuty pojawiały się w związku z potrzebami osoby portretowanej. Nasze spotkania fotograficzne poprzedzał taki wywiad dotyczący kobiecej tożsamości, seksualności, cielesności, właśnie relacji z tym swoim wizerunkiem. To 13 pytań, one wszystkie weszły do książki wraz z odpowiedziami kobiet, więc moja metoda pracy polegała na tym, że najpierw ja sama dawałam modelce moje własne odpowiedzi, żeby trochę się otworzyć, żeby zainicjować jakiś taki szczery, głęboki ton rozmowy, a później dostawałam odpowiedzi zwrotne i tam często w odpowiedziach pojawiały się różne nawiązania do wspomnień z własnego życia, do sytuacji, do jakichś ważnych książek, tematów, ale też obiektów. I rekwizyty, które później zaistniały na fotografiach, często były po prostu wyciągnięte z tych odpowiedzi i gdzieś tam oswojone przez modelkę i dotknięte czy ustawione w takiej relacji, w jakiej ona potrzebowała się wobec nich ustawić. Często wydaje mi się też, że te różne zainscenizowane sytuacje przedstawienia w jakiś sposób demaskują też tą kulturową opresję, która jest na kobiety narzucana. Na przykład dziewczyna z widelcami, która przykłada je sobie do oczu, albo z łańcuchem, którym też jakoś mocno kładzie sobie na łonie, tak? Więc mam wrażenie, że ten koncept i ta nasza współpraca pozwoliła otworzyć się jakiemuś takiemu polu działania, polu ujawniania się rzeczywistości trochę ukrytej, która właśnie czasami w sztuce pozwala się wyłonić. To są te absolutnie magiczne momenty związane ze sztuką. I moja rola była trochę pomiędzy właśnie taką dokumentalistką tego procesu, a też inicjatorką i kreatorką tych portretów.
Wyzwalaczką pewnych rzeczy. To akurat słowo dobrze brzmi w kontekście fotografii. A powiedz, Olu, czym jest ta tytułowa integracja cienia? Bo może od tego w ogóle rozmowa powinna się zacząć.
Integracja cienia tutaj jest użyta jako artystyczna metafora właśnie dotycząca takiej wizualnej, kulturowej opresji związanej z tym, jak kobiety, może też mężczyźni pewnie, jak ciała powinny wyglądać. A tak bezpośrednio ten termin zapożyczony jest, może przechwycony trochę z koncepcji indywiduacji szwajcarskiego psychiatry Karla Gustawa Junga, który jest takim ważnym autorytetem też w moim życiu. I koncepcja...
Właśnie, bo ty bardzo poważnie interesujesz się psychologią i to nie jest... To widać na tych zdjęciach, że to nie jest powierzchowne, że to jest twój materiał, myślę, prawda? Twoje źródła.
Myślę, że to też dlatego, że w większości sztukę traktuję jako jednak proces arteterapeutyczny, więc tutaj już ten link do psychologii jest jakby jak najbardziej obecny. Natomiast proces indywiduacji, integracji cienia jest dla mnie absolutnie ciekawy i też taki napawający nadzieją, że ten cień określony przez Junga jako sferę, którą utrzymujemy w nieświadomości, jako wypartą, to czego nam nie wolno, czego nie chcemy, ale to często nie wynika z tego, czego sami od siebie nie chcemy, tylko co w danej kulturze nam nie wypada i nie wolno, że abyśmy jako jednostki mieli możliwość dojrzeć do jakiejś takiej optymalnej naszej formy jako ludzi, to potrzebne nam jest uświadomić sobie, co jest w polu tego cienia, zobaczyć go, skonfrontować się z nim i w ten sposób jakby dopuścić do takiego momentu, kiedy ten cień jest zintegrowany, kiedy nie tracimy już psychicznej energii na to, żeby go tam blokować w piwnicy naszej psychiki, tylko po prostu jesteśmy świadomi, wiemy, jak on może się zachować, ale po prostu potrafimy z nim egzystować. Też jeśli chodzi o Junga, jego koncepcje powstały na podstawie długotrwałego też kryzysu psychicznego, który udało mu się przepracować. Więc dla mnie on nie jest takim jakimś akademickim, uniwersyteckim po prostu guru, tylko jakby osobą, która znalazła realny pomysł na to, jak poradzić sobie ze swoją psychiką też.
Zobaczą to państwo na wystawie. O tym także są te zdjęcia. Bardzo serdecznie zapraszamy. Galeria Olimpia. Piątek, 8 kwietnia o 19:00 otwarcie. Olimpia, mamy dosłownie ostatnią minutę. Powiedz, co jeszcze w tym roku nas czeka w galerii?
No zapraszam na krakowski Crackers, bo od 10 do 17 czerwca się odbędzie i my w tym głównej sekcji miasto jesteśmy obecni i będzie to, mam nadzieję, bardzo interesujące. Nie wiem, czy mogę zdradzać.
No zdradzę.
No dobrze, ale to właśnie to chodzi o, po pierwsze, artystki, po drugie, z różnych pokoleń, znaczy dwie jakby młode, jedna klasyczka, Ewa Ciepielska z Luksusu, no dobrze, Magda Kościsz, Kinga Burek i no będzie dużo malarstwa. Będzie dużo malarstwa.
To, co lubi Galeria Olimpia, ale także fotografia, ważny temat. Aleksandra Młynarczyk-Gemza, autorka najnowszej wystawy. Bardzo ci dziękuję za spotkanie w studiu w stronę integracji cienia.
Dziękuję bardzo.
Fotorytuał, czyli projekt, na który składa się i praca naukowa, i książka, i wystawa, i film. A to wszystko będzie można zobaczyć... No, w pewnym skrócie rzecz jasna, ale takim szczególnym pars pro toto na wystawie w galerii w Podgórzu. Bardzo dziękuję. Olimpia Maciejewska była moim i Państwa gościem oraz autorka wystawy też. A za uwagę dziękuję mówiąca do słowa Justyna Nowicka i Wojtek Wasiak też kiwa głową, że Państwu dziękuję. To był naprawdę miły poranek. Dziękuję za rozmowę.
Dziękujemy. Dziękujemy bardzo.